Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato.
A my oczywiście jesteśmy na tej wyjątkowej puszczańskiej letniej polanie i lipiec to taki czas, kiedy tak naprawdę możemy nazwać ten czas czasem przekazywania symbolicznej przyrodniczej batuty, bo oto będą powoli milkły ptaki, choć jeszcze na przykład ten trznadel gdzieniegdzie będzie się odzywał, a także jeszcze jeden gatunek, o który będę Państwa pytała, także z rodziny trznadlowatych, ale już później, to będzie tak mniej więcej w końcówce lipca, zaczynają swoje koncertowanie prosto skrzydłe, czyli pasikoniki i ich wszyscy krewni, które to wokalnie będą dominować tę drugą część lata. To jeszcze przed nami, ale tak jak powiedziałam, jeszcze gdzieniegdzie będzie się odzywał taki oto ptak. I ten ptak też się dzisiaj na naszej puszczańskiej polanie letniej odzywa. Niektórzy mówią, że jego dźwięk, wydawany przez niego ten śpiew taki charakterystyczny, to troszeczkę tak, jakby coś brzęczało i trzeszczało, jakby ktoś na przykład potrząsał pękiem metalowych kluczy. Mamy tutaj nasze radiowe, redakcyjne klucze. I rzeczywiście być może w takim trząśnięciu w dłoni właśnie tymi kluczami metalowymi coś tutaj gdzieniegdzie by nam odpowiadało i przypominało odgłos tego wyjątkowego ptaka. Cóż to za ptak, drodzy Państwo? Zamieszkuje zachodnią, południową i środkową Europę, ale także Afrykę Północną oraz Azję, aż do północno-zachodnich Chin. W zasadzie jest osiadły, ale część ptaków z północy migruje zimą bardziej na południe. W Polsce natomiast jest to liczny ptak lęgowy, najliczniej występuje w krajobrazie rolniczym zachodniej części kraju, zwłaszcza w Wielkopolsce. I według szacunków ornitologów, między innymi ta populacja, to jest całkiem sporo tych par lęgowych. Czy to się będzie zmniejszać i jak to będzie wyglądać, o tym z pewnością jeszcze nie raz porozmawiamy z profesorem Grzywaczewskim. Więc co to tak brzęczy? Co to tak trzeszczy, tak jakby właśnie dzwonić tym pękiem kluczy? 801 50 10 22, także 81 743 7383. A to brzęczenie i trzeszczenie to troszkę ma ten ptak w nazwie, więc proszę poszukać lasmałpka.radiolublin.pl. A my niezmiennie przyglądamy się oczywiście polskim lasom.
Główna zasada jest taka, że im bogatsze siedlisko, tym jednak te drzewa są wtedy już liściaste, są siedliska całkowicie inne. Im więcej piasku, suche gleby, wtedy tak jak na przykład na Leśnictwie Józefów mamy bardzo, bardzo dużo sosen, no wynika to po prostu z warunków, bo tam najlepiej się sprawdzają i wiadomo, w przestrzeni lat staramy się to troszeczkę przebudowywać, no ale niestety, no tutaj przyroda jest nieubłagana i to, co tam się najlepiej rośnie, tam najlepiej przeżywa, no i co możemy, to staramy się wzbogacać, jednak dalej sosna stanowi główny kręgosłup józefowskich lasów. Ale jeśli pójdziemy troszeczkę wyżej, na przykład już bardzo bogate czarnoziemy chrubieszowa, no tam o sosnę tak naprawdę jest bardzo ciężko. W większości piękne graby i dęby dają bardzo dużo cienia, ale właśnie wynika to z jednak tej gleby. To jest podstawa do tak wymagających gatunków. Tak, wiadomo, z biegiem lat staramy się coraz bardziej stawiać na odnowienie naturalne. Nie jest to łatwe, no bo niestety sadzonki w odnowieniu naturalnym mają znacznie, znacznie trudniej niż takie, tak naprawdę ciężko to nazwać odnowienie sztuczne, wiadomo, jest takie pojęcie, ale jednak są to sadzonki wyhodowane raptem kilkanaście kilometrów dalej, także to nie są sadzonki sprowadzane z drugiego końca Polski w jakichś inkubatorach, tylko tak naprawdę na tej samej ziemi, raptem kilkanaście kilometrów dalej, potem przesadzane. Ale jak najbardziej stawiamy. Takie sadzonki, no niestety, mają bardzo, bardzo pod górkę. Na początku okresu wegetacyjnego doświadczyła ich osutka, tak jak u nas właśnie sosna. Teraz mierzą się z kolejnym zagrożeniem, jakim jest smolik znaczony, ale dają radę, stawiamy na to właśnie, by ten lokalny genotyp był tutaj i wzrastał.
Ale chyba nikt bardziej, jak właśnie leśnik wie, zwłaszcza leśniczy na danym terenie, jaka to jest jednak czasami trudna droga.
Takie sadzonki, no niestety, mają bardzo, bardzo pod górkę. Na początku okresu wegetacyjnego doświadczyła ich osódka, tak jak u nas właśnie sosna. Teraz mierzą się z kolejnym zagrożeniem, jakim jest smolik znaczony.
Więc całkiem sporo tych wszystkich utrudnień do tego, żeby powstał las.
Jeśli chodzi o osódkę, to taka właśnie mierzyliśmy się z tym wcześniej. Teraz na szczęście już troszeczkę sobie poradziły z tym drzewa. Drzewa, małe tak naprawdę sadzonki. Łatwo to poznać po takich zaczerwienieniach. Sadzonki są rude, wyglądają praktycznie jakby uschły. Jednak co zaobserwowaliśmy, dały sobie radę i odrosły. Osódka sosny to grzybowa choroba, która objawia się właśnie przebarwieniem igieł, no i po czym sadzonki nie wszystkie mogą przetrwać. Jeśli się z tym uporaliśmy, przyszedł kolejny gość, mniej proszony. Jest to smolik znaczony, który bytuje w korzeniach właśnie młodych sosen. Smolik znaczony w młodej fazie wieku znajduje się właśnie w szyi korzeniowej równie młodych sosenek.
Prawda, jakie te wszystkie botaniczne nazwy są bardzo ciekawe, zwłaszcza ich biologiczne brzmienie, a brzmienie tego ptaka, którego śpiew taki krótki, często powtarzany, to motyw o takim szeleszczącym i trzeszczącym brzmieniu, stąd właśnie jego polska nazwa. A śpiewa, siedząc na płocie lub innym dobrze widocznym miejscu, sprawdziliśmy jeszcze kwestie ornitologiczne. Na czerwonej liście ptaków polskich został ten ptak sklasyfikowany jako gatunek najmniejszej troski, więc to dobrze, że ma się dobrze i może nam tymi kluczykami swoimi naturalnymi podzwonić. Co to za gatunek, panie Tomaszu? Dzień dobry.
Dzień dobry. No, to jest potrzeszcz.
Oczywiście, że tak.
Tak, tak. To jest taki niewielki ptaszek. Znam go z rysunku, bo jeszcze go nie zidentyfikowałem, tylko znam jego głos.
Brawo, to naprawdę bardzo dużo pan wie, o wiele więcej niż większość radiosłuchaczy, bo różne odpowiedzi się tutaj pojawiały, ale potrzeszcza nikt nie potrafił wskazać, więc tym bardziej gratulacje. No nie jest to taki oczywisty ptak, prawda?
No tak, to jest rzadki ptaszek, chociaż podobny jest do kilku innych, na przykład dzwońca.
Tak.
Też taki ma żółtawy naloty na brzuszku. Także no, znam go tylko, tak jak mówię, znam go tylko z rysunku, natomiast jeszcze go nie widziałem. Obserwuję ptaki już długi czas, ale jeszcze właśnie nie udało mi się znaleźć go, namierzyć go lornetką.
Panie Tomaszu, skoro już długi czas pan obserwuje ptaki, to proszę powiedzieć, skąd się narodziła taka pasja i dlaczego? Dlaczego właśnie akurat ptaki?
To znaczy, ptaki zawsze mnie jakoś interesowały, tylko że nigdy nie potrafiłem ich zidentyfikować. Ale doszedłem do wniosku, że skoro zna się samochody, muzykę wokół nas i wiemy jak i potrafimy skojarzyć obraz z dźwiękiem, to dlaczego po prostu nie mogę tego zrobić z ptakami? Ptaki słyszymy, natomiast nieczęsto je widzimy. I odwrotnie, czasami widzimy ptaki, natomiast nie wiemy, co to jest. No i właśnie tutaj jest taka pasja, czyli jeżeli spacerujemy i słyszymy ptaki, no to już po prostu wiemy, kto nad nami jest, albo kto tam w krzakach śpiewa, albo daje sygnały.
Brawo. Przekonał mnie pan. Wierzę, że także wszystkich innych radiosłuchaczy, którzy jeszcze tego nie robią, czyli jeszcze na przykład nie wzięli tej lornetki w dłoń po to, żeby gdzieś tam obserwować, co się dzieje i przy ptasich gniazdach i gdzieś w przestworzach. Naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo takie super wytłumaczenie, panie Tomaszu. Podziwiamy w takim razie, a takie najciekawsze obserwacje, jakie ostatnio pan poczynił, to któż to będzie?
To znaczy, ja ciągle poluję na dudka. Jeszcze nie widziałem dudka, natomiast wiem, gdzie one są. One są w lesie, tutaj niedaleko Łęcznej. Dopiero może jutro się wybiorę w poszukiwaniu. No, ostatnio słyszę wilgę. Widziałam ją w tym roku raz. W tym roku często właśnie odwiedzała tutaj mój zakątek i mogę ją obserwować. Wczoraj widziałam właśnie wilgę z samego rana. Ładnie tutaj fletem zaśpiewała. Natomiast kiedy już biegłem po lornetkę, uciekła. Także widziałem ją z daleka.
Tak,
no,
bywa.
No jest kilka takich gatunków. Na przykład kraskę chciałbym zobaczyć. Nie widziałem jeszcze kraski.
Tak. No, nie wiem, czy u nas, nie wiem, czy w naszym rejonie trzeba gdzieś tam wyżej.
Nie, tutaj nie. To gdzieś trzeba na jakieś tam bagna, może biebrzańskie.
Tak, na przykład, gdzieś, tak. Ale też i jechać, no. Okolice Pomorza, jeśli dobrze kojarzę.
No i żonę może łatwiej je spotkać, tak. ale też jest. Też to taki gatunek z egzotycznych ptaków, podobnie jak wilga. No.
Żołnę to już prarędzej, więc koniecznie polecam na przykład teren Nadleśnictwa Mircze. To tam jak najbardziej. Tak, ma pan rację, jeśli chodzi o ubarwienie, upierzenie, to są takie wyróżniki nasze polsko-egzotyczne, właśnie tak pięknie brzmiące również. Panie Tomaszu, powodzenia i niezmiennie będziemy czekać na pana relacje ornitologiczne z tych wszystkich wypraw. Trzymamy kciuki. No,
na pewno się podzielę, jeżeli nie dodzwonię.
Będzie nam bardzo miło, naprawdę. Wiem, że nie tylko ja, ale i radiosłuchacze będą czekali. Dziękuję pięknie, pozdrawiamy. A że oczywiście pan Tomasz nie jest jedyny, jeśli chodzi o taką miłość do spacerów ornitologicznych. Dzieci też to lubią, lubią to również przyrodnicy, leśnicy, którzy takie spacery ornitologiczne organizują. Fundacja dla Przyrody takie spacery też cyklicznie organizuje. My tam byliśmy z naszym radiowym mikrofonem. Pytań było co niemiara z jednej i z drugiej strony. I od dzieci, i od przyrodników oczywiście. A wystarczyło, drodzy państwo, wybrać się tylko wyłącznie w tereny leśne tuż nad Zalewem Zamborzeckim, więc niekoniecznie tak daleko, a przyrody całkiem sporo było.
Słuchajcie, odzywa się kolejny nowy gatunek. Zobaczcie, tutaj z szuwaru. Co jakiś czas słychać takiego ptaka. Posłuchajmy go. No, posłuchajcie go. Z szuwaru trzcinowego. Słyszycie? Ryba, ryba, rak, rak, trzcina, trzcina, staw, staw.
Bardzo piękna wyliczanka, nie tylko dla najmłodszych. Państwo słyszą te sylaby. Ryba, ryba, rak, rak, trzcina, trzcina, staw, staw. I ta trzcina niech będzie także dla państwa podpowiedzią tutaj. No zakrzykuje mnie ten ptaszek. 801 50 10 22, także 81 743 7383 i las@radio.lublin.pl. Niewielki ptak wędrowny, ale cóż to jest za gatunek? O to państwa pytamy.
Leśne lato w Radiu Lublin.
Słuchajcie, odzywa się kolejny nowy gatunek. Zobaczcie, tutaj z szuwaru. Co jakiś czas słychać takiego ptaka. Posłuchajmy go. No, posłuchajcie go. Z szuwaru trzcinowego. Słyszycie? Ryba, ryba, rak, rak, trzcina, trzcina, staw, staw.
A pani Ewelina, pisząc na las@radiolublin.pl, dopisała nam jeszcze jedną rymowankę związaną właśnie z tym gatunkiem. Ryba, ryba, rak, rak, swędzi, swędzi, drap, drap, boli, boli, cierp, cierp. No i rzeczywiście taki śpiew bardzo głośny, wielosylabowy, szorstki, taki rechocząco, terkoczący. Aby wykonać swoją melodię, samiec wspina się do góry po łodydze trzciny i wtedy śpiewa bardzo energicznie, najczęściej tam właśnie siedzi i nieprzerwanie często powtarza kare, 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 kit, kit, kare, 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 kit, kit. Słuchać to bardzo podobnie taki odgłos na przykład kokoszki, a świergot ten często zagłusza inne ptaki z tych danych trzciniowisk. Rzeczywiście tak to wygląda, drodzy państwo, bo bardzo głośny jest to ptak. I ja pytam państwa, cóż to za gatunek? 801 50 10 22, a także las@radiolublin.pl. A jeśli chodzi o to ornitologiczne zamiłowanie najmłodszych do ptactwa, to widać je na każdym kroku, także wtedy, kiedy spotykają się na przykład z sokolnikiem. I tak było podczas spotkania z leśnikiem, z panem Radkiem Rolą.
Dobrze. Mamy dzisiaj tu możliwość obejrzenia, zobaczenia ptaka drapieżnego. To jest ptak drapieżny. Jak myślicie, dlaczego mówi się na to, że to jest ptak drapieżny?
No bo atakuje inne stworzenia.
Bardzo dobra odpowiedź, oczywiście, słuchajcie. Wszystko to, że łapie sobie swoje ofiary i zjada je na surowo, świadczy o tym, że jest to ptak drapieżny i dlatego określamy go takim mianem. Jak myślicie, jakie cechy umożliwiają takiemu ptakowi polowanie?
Pazury.
Tak. I co jeszcze? Pazury, tak? Dziób, tak? Bardzo dobrze. Co jeszcze? Skrzydła, super. Co jeszcze, jak myślicie? Elegancko, bardzo dobrze. No właśnie. I oko, prawda? Jego, zobaczcie, bystre oko powoduje to, że jest w stanie z bardzo dużej odległości zobaczyć nawet najmniejszą swoją ofiarę. Nie jest wściekły. On tak się po prostu denerwuje trochę. On chciałby sobie pofruwać teraz, bo właściwie dla niego takie siedzenie w towarzystwie, on jest, niby się nazywa myszołowiec towarzyski, ale dzisiaj jakby nie ma ochoty za bardzo na większe towarzystwo. Najchętniej to by sobie usiadł na dachu, na kominie albo gdzieś wysoko na drzewie i patrzył na nas z góry. Ale nie ma tak dobrze, bo dzisiaj musimy na lekcji naszej pokazać, jak wygląda taki ptak drapieżny, prawda? Zobaczcie. Oczywiście będziecie mogły sobie podotykać, pogłaskać tego jastrzębia, zobaczyć, jakie ma ostre pazury, jakie ma miękkie pióra fajne. Oczywiście możecie, tylko słuchajcie, poczekajcie, po kolei. Nie wszystkie naraz i nie po plecach, tylko tutaj po brzuszku, zobaczcie, bo on lubi, jak się po brzuszku go... Nie, ptaki nie gryzą. Jedyne co... Dziobnąć też raczej nie powinien. Jedyne co, to może skrzydłem was po głowie, po nosie dotknąć. No zobaczcie, dobra. Teraz powiem wam, dlaczego tak reaguje. Podchodzicie ze wszystkich stron, prawda? I ten ptak czuje się trochę zagrożony. Dlatego ja teraz wstanę. A jak chcecie go pogłaskać, to możecie podchodzić sobie z tej strony.
Otóż to ten z prawej, ten z lewej. Weźcie się na mnie, nie pchajcie, no ale każdy chce tej dzikiej przyrody chociaż przez chwilkę dotknąć. A czego tak naprawdę uczą te ptaki drapieżne? Czego uczy sokolnictwo? Pytamy o to Radka Rolę.
Pokory i cierpliwości, ponieważ nieraz jest tak, że coś tam w tej ptasiej główce kliknie nie tak, no i przestaje na przykład współpracować. Odmawia współpracy taki ptak. I czasami jest tak, że potrafi sobie godzinkę czy dwie posiedzieć na drzewie. Na szczęście są to bardzo rzadkie, sporadyczne przypadki. Niemniej jednak zdarzają się i trzeba brać pod uwagę to, że wybierając się z ptakiem na trening czy na polowanie, nie możemy sobie tak naprawdę do końca zaplanować godziny powrotu, gdyż wiemy, że może być różnie. Albo będzie tak, jak sobie zaplanujemy, albo czasami coś nieoczekiwanego nam się zdarzy. On pracuje w tym momencie na zakładach przemysłowych, no tutaj nie będę robił reklamy. Pracuje tam, gdzie gołębie przeszkadzają, na zakładach zbożowych, gdzie kontakt z żywnością jest duży i niekoniecznie, powiedzmy, gołębie powinny tam przebywać. Przyjeżdżamy, to są wizyty takie, powiedzmy, kilkugodzinne. Polata zrobi zamieszania i troszeczkę jakby te ptaki wówczas zobaczą, że nie warto tam przybywać. Natomiast tak, to jest bardzo skuteczna metoda, chyba najbardziej skuteczna w dzisiejszych czasach. Nie naklejanie na przykład kolców żadnych, które w pewnym sensie ranią ptaki inne, czy też siatek maskujących, zabezpieczających. No taki ptak drapieżny doskonale sobie radzi w takich warunkach, spełnia swoje zadanie. Natomiast ten ptak jeszcze jest wykorzystywany bardzo, bardzo często do takich celów edukacyjnych. Tak jak dzisiaj mamy tutaj okazję zaprezentować z bliska dzieciom takiego drapieżnika, ponieważ no, umówmy się, na co dzień nie ma nikt kontaktu takiego i możliwości, żeby dotknąć, zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda pazur, jak wyglądają pióra, jak wygląda taki drapieżnik z bliska. Także bardzo tutaj jestem zadowolony z tego, że w ogóle jest chęć oglądania i poznawania tego świata dzikiego tak zwanego i tutaj naprawdę należy się z tego powodu cieszyć.
I tak oto Radek Rola, zajmujący się sokolnictwem, z dumą mówi o tych wszystkich najmłodszych, którzy wykazują takie przyrodnicze, ornitologiczne zainteresowania. A my już wiemy, że Państwo sobie poradzili z tymi trzcinami oczywiście i pan Krzysztof pisze, że z trzcinami kojarzy mi się tylko trzcinniak zwyczajny. Rzeczywiście tak jest.
Tak, trzciniak, brawo. No, posłuchajcie trzciniaka. Nazwa jest stąd, słuchajcie, że właśnie on zamieszkuje trzcinowiska. O, zobaczcie, tak wygląda. Słuchamy teraz trzciniaka. Taki, zobaczcie, niepozorny, brązowy ptak, ale ma bardzo donośny głos, zobaczcie. I teraz jakbyśmy, słuchajcie, tam weszli do tego trzcinowiska i spróbowali poszukać gniazda, to gniazdo wygląda w ten sposób, że to jest taki koszyczek. Koszyczek
na wielkanocny.
No, taki wielkanocny.
Pomiędzy trzema.
Trzech, czterech takich dźbłach. No. I on, słuchajcie, ma taką też ciekawą biologię, bo jeden samiec wiąże się z wieloma samicami. Także w terytorium lęgowym, śmiejemy się, że taki Arab w świecie ptaków, wiecie, ma takie haremy. No i zobaczcie, to jest takie bardzo dobre dla niego miejsce, bezpieczne, tak? Tam żaden kot, żaden drapieżnik się nie dostanie do takiego trzcinowiska.
Więc jest bezpieczne w tym koszyczku, jak dzieci stwierdziły, w koszyczku wielkanocnym. O koszyczkach jeszcze nad zalewem będziemy mówić, drodzy Państwo, ale teraz będziemy się wsłuchiwać w kolejny gatunek, który trzeba również rozpoznać. A oczywiście w scharakteryzowaniu tego gatunku pomagają nam przyrodnicy z Fundacji dla Przyrody.
To nie jest kaczka. Podejdźcie może troszeczkę blisko, ale tak powoli, powoli. Opiszcie, co widzicie, jak wygląda ten ptak.
Czarny tył, szary przód, dziupno jasne, a głowa zieloną, taką złotą zieloną.
Tak, zielonkawy. A powiecie tutaj na czole.
A ma coś charakterystyczne.
Coś widzieliście na czole?
Nie.
Co na czole?
Białą plamkę widzieliście?
Taka biała płytka. Zobaczcie. To jest...
Tak.
Zgadza się, czy nie?
No.
Czy kłamiemy was? No, kto wie, jak się nazywa? Ja zasłonię nazwę. Nazwa jest, słuchajcie, stąd. Właśnie, że ma taką łysinkę z przodu głowy. Taką płytkę rogową. Czyli to jest taki obszar pozbawiony piór.
Jak może się nazywać taki ptak? Taki gatunek, który ma na głowie taki swoisty obszar pozbawiony piór, łysinkę, jak mawiają przyrodnicy. 801 50 10 22 i przypominamy Państwu, że jesteśmy cały czas w wyjątkowym środowisku, bo oczywiście to są rejony Zalewu Zębożyckiego, także ten las dookoła, Las Dąbrowa, ale tutaj bardziej proszę zwrócić uwagę na te mokre rzeczy, bo to właśnie tam w takim, a nie innym biotopie występuje ten gatunek. 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
Leśne lato w Radiu Lublin.
To nie jest kaczka. Podejdźcie może troszeczkę blisko, ale tak powoli, powoli. Opiszcie, co widzicie, jak wygląda ten ptak.
Czarny tył, szary przód, dziupno jasny, a głowa zieloną, taką złotą zieloną.
Tak, zielonkawy. A powiecie tutaj na czole.
A ma coś charakterystyczne.
Coś widzieliście na czole?
Czole?
Co na czole?
Białą plamkę widzieliście?
Taka biała płytka. Zobaczcie. To jest...
Tak.
Zgadza się, czy nie?
No.
Czy kłamiemy was? No, kto wie, jak się nazywa? Ja zasłonię nazwę. Nazwa jest, słuchajcie, stąd. Właśnie, że ma taką łysinkę z przodu głowy. Taką płytkę rogową. Czyli to jest taki obszar pozbawiony piór.
A oczywiście, jeśli chodzi o tę łysinkę, to ma ją nie tylko we własnej budowie, ale tak naprawdę ma również we własnej nazwie. Czy to czajka zwyczajna? Pozdrawiają nas radiosłuchacze. Nie, nie, nie jest to czajka. Proszę poszukać dalej, głębiej. 801 50 10 22, także 81 743 7383. pływa ten ptaszek z lekko kiwającą się główką, zanurzając się bardziej niż na przykład kokoszki wodne, ale nie jest to kokoszka wodna, do których są podobne z wyglądu. Dość ciężko zrywają się do lotu, potrzebują dużego rozbiegu na powierzchni, kiedy to nogi wyciągają do tyłu. Można wtedy dostrzec także białą tylną krawędź ich skrzydeł. Kokoszki natomiast zrywają się do lotu dużo lżej i początkowo z nogami skierowanymi do dołu. Nurkują z lekkiego wyskoku, podobna oczywiście do kokoszki właśnie. Ten ptaszek podobny pochodzi także z Hiszpanii i tutaj ma wtedy takie dwa okrągłe czerwone narośla, a ten nasz, tak jak tutaj ornitolodzy i dzieci starali się opisywać, ma coś białego i łysego. Któż to może być? Bo bardzo ciekawie, charakterystyczny ma ten sposób odzywania się. Rzeczywiście słychać w tym odzywaniu się także całkiem sporo wody. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Proszę pomyśleć, proszę poszukać, a my powracamy do tych koszy. Do koszy, które mogą Państwo wypatrzeć spacerując wokół Zalewu Zembożyckiego, czy też przejeżdżając tamtędy ścieżkami rowerowymi. Skąd kosze wiklinowe właśnie na drzewach? To zasługa, bo to liczymy na plus oczywiście, Fundacji dla Przyrody.
Co robi przyczepiony koszyk tam na drzewie? Zaraz pan Marcin wam ustawi lunetą i zobaczycie.
O, teraz klinowy. O, jest, dobra, mam go. Chodźcie do lunety. Które gatunki nie budują gniazd?
Domyślacie się, jakie gatunki mogą nie budować gniazd?
Zobaczcie, ja tu mam na koszulce. Podpowiem wam. Zobacz.
Ornitolog dr Marcin Polak ma na koszulce. No ciężko to zobaczyć przez radio, chociaż zdjęcia też oczywiście z tego spaceru robiliśmy, drodzy Państwo. To akurat był puszczyk mszarny. Marek Kołodziejczyk i Marcin Polak tłumaczą wszystkim, skąd się wzięły te kosze.
Dobrze, sowy, słuchajcie, sowy.
Właśnie nie budują gniazd, tylko zajmują gniazda najczęściej ptaków drapieżnych. Duże gniazda, obszerne. A dlaczego nie budują? Bo te młode zaraz jak dorastają, później rozdrapują te gniazda. I żeby założyć i złożyć jajka, muszą znaleźć takie gniazdo. Tutaj niestety jest za mało tych gniazd, takich dużych ptaków drapieżnych. Dlatego staramy się pomagać takim ptakom i wywieszamy specjalne takie kosze wiklinowe, które imitują gniazdko, tak. W środek wsypujemy jak najwięcej gałęzi chrustu takiego suchego i ptaki przylatują i mówią, o, jest jakieś gniazdko. Bardzo mi się tu podoba, może złożę tu jajka. Takie kosze oczywiście jest wywieszonych wokół zalewu, jest ich pięć sztuk. I słuchajcie, trzeba poczekać. Czasem może rok, może dwa albo trzy lata, nim sowy się przyzwyczają do tych właśnie koszy. I możliwe, że któregoś roku przyjdziemy, spojrzymy lunetu i zobaczymy młode sowy tu siedzące. Miejmy taką nadzieję.
No zobaczcie, nad Zalewem Zembożyckim występują dwa gatunki sów. Puszczyk, o którym tutaj mówił wam kolega, najpospoliczy, i uszatka. I to jest właśnie kosz dla takiej uszatki. Nazwa jest stąd, zobaczcie, że sowa uszatka ma takie kępki piór na szczycie głowy, tak zwane uszy, ale one nie służą, słuchajcie, jako zmysł słuchu. To są takie pióra, które wyrażają emocje u sów. Czyli jak są wysoko postawione, to znaczy, że sowa jest zła, jest denerwowana, tak? Co chcesz powiedzieć?
Wygląda jak diabełek.
Tak, jak diabełek z takimi zrożkami, tak? A jak jest sowa uspokojona, łagodna, to te uszy są tak położone po sobie, tak? Natomiast prawdziwe uszy, słuchajcie, u sów, to są tutaj za tą szlarą. Szlara to jest taka twarz sowy, zobaczcie. Puszczyk mszarny ma taką olbrzymią szlarę, twarz, tak? I ona działa jak taka antena paraboliczna, czyli skupia dźwięki i przenosi je na te otwory uszne, które są tutaj z boku.
Niesamowita rzecz, to tylko dzieci chyba tak potrafią. Sowa uszata, no troszkę tak wygląda, proszę pana, jak diabełek. No takie refleksje to tylko od dzieci. Tym bardziej cieszy nas, że odpowiedź na nasze pytanie, na naszą zagadkę właśnie dotyczącą pewnego ptaka, który ma takie, a nie inne odgłosy i teraz wydaje nam tutaj je na antenie, też udzieli dziewczynka Halinka. Dzień dobry. Powiedz, czy ty wiesz, kto tak tutaj się odzywa? Tak troszeczkę dziwnie. No nie wszyscy chyba by powiedzieli, że on śpiewa. Może raczej nie śpiewa.
Ja wiem.
Kto to?
Łyska.
Tak jest. To jest właśnie łyska. I tak jak mówiliśmy, ma coś łysego. Zapamiętałaś, Halinko, co ona ma łysego?
Chyba trochę głowę.
Tak, oczywiście. A widziałaś gdzieś kiedyś właśnie taką łyskę w naturze?
Nie.
Polecam, warto podejrzeć, warto zobaczyć. Polecam także przeglądanie atlasów ornitologicznych. Tam też całkiem sporo można się o tych wszystkich ptakach dowiedzieć. Bardzo Ci dziękuję, życzę udanych wakacji. Ty już w drodze na wakacje, Halinko?
Słucham?
Czy Ty już w drodze na wakacje?
Nie.
Dobrze, to jak pojedziesz gdzieś na wakacje i mam nadzieję, gdzie jest całkiem sporo przyrody, to poczynisz jakieś obserwacje niesamowite i te informacje przekażesz już nam po powrocie z tego wypoczynku. Wszystkiego dobrego, dziękuję Ci bardzo, a my powracamy do naszego spaceru ornitologicznego z Fundacją dla Przyrody i z najmłodszymi. To była Łyska.
Łyska.
Brawo, Łyska.
Pod palcem.
Że zasłoniłem.
No tak,
no.
Tak. Ale zobaczcie, wiele nazw właśnie wywodzi się z tego właśnie, jak wyglądają. Łyska, bo ma takie jakby łyse czoło, czyli łyska. Niektóre na przykład są dzierzby, a rudogłowa, czyli co ma? Rudą głowę. Niektóre nazywają się na przykład, nie wiem, dzięcioł czarny, bo jest czarny, dokładnie. No, spróbujemy przejść w tamtą stronę, słuchajcie, bo zobaczcie, tam coraz więcej jest ptaków się kumuluje. Zobaczcie, tam lata. Spróbujemy tam przejść. To są rybitwy. Rybitwy akurat orzeczne.
Siedzą trzy ptaki. Tak, widzicie? Takie białe ptaki. Tak, widzicie? Widać było? Tak, ustawione jest. Spróbuj. Trzy rybitwy rzeczne, zobaczcie, siedzą. Tak. No, spróbujcie je opisać. Co widzicie? Jaki kolor dzioba? Tak. 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 No świetnie, opisałeś wszystkie najważniejsze cechy diagnostyczne tego gatunku, zobacz. Tak? Zobaczcie, obserwujemy rybitwy rzeczne. Czyli tak jak powiedziałeś, biały ptak, czarna czapeczka, czerwony dziób, czerwone nogi.
Troszkę szary.
Tak, końce skrzydeł szare, bardzo ostre, długie skrzydła, tak? Właśnie tym się charakteryzują rybitwy, że mają bardzo długie, wąskie skrzydła. I najczęściej ogon jest w locie, dobrze to widać,
rozdwojony, tak? Ptaki, zobaczcie, ma takie wcięcie, o, w takim kształcie. Natomiast mewy mają ogon równo ścięty, w ten sposób, o. I potem też można rozpoznać, czy jest to mewa, czy jest to rybitwa.
I tak oto mamy kolejną garść wiedzy, takiej konkretnej, ornitologicznej. Wtedy, kiedy wybierzemy się wcale nie tak daleko na te nasze wakacje, wystarczy chociażby Zalew Zemborzycki w okolicach Lublina i już mamy niesamowitą przygodę właśnie z tymi wszystkimi dzikimi, latającymi, śpiewającymi, a były to i cznadle, i potrzeszcze, i łyski, no i mnóstwo, i wiele, wiele innych. Z innymi oczywiście spotkamy się już za tydzień, ale pozwolą Państwo, że jeszcze na zakończenie naszego programu mamy jeden bardzo szczególny, wyjątkowy, ale też bardzo miły obowiązek. Na nasz adres lasmałpkaradiolublin.pl pani Ula napisała taki oto list. Dzień dobry. Piszę do Państwa w nietypowej sprawie. Dziś, czyli spoglądając na kalendarz, 15 lipca, moi rodzice obchodzą 45. rocznicę ślubu. Są to naprawdę wierni wasi radiosłuchacze, pani Ewa i pan Andrzej z Dęblina. Słuchają audycji co tydzień i wiem, że często dzwonią i opowiadają o tym, co słychać u ptaszków zamieszkujących domki zrobione przez mojego tatę, lokalnego ptasiego dewelopera. Myślę, że życzenia z okazji rocznicy ślubu płynące z radia będą dla nich ogromną niespodzianką. Chcielibyśmy im życzyć dużo miłości, zdrowia, kolejnych wspólnych lat przeżytych razem. Niestety nie możemy być teraz z nimi, ale poprzez radio przesyłamy właśnie moc życzeń. Od wnuczków Leosia i Szymonka, ogrom buziaków i uścisków. Dziękujemy za ewentualne przekazanie życzeń od wnuka Leosia, Szymonka, zięcia Michała i córki Uli. Pozdrawiamy całe radio. No dodajmy, że to troszkę takie ornitologiczne ptasie nasze radio. W prezencie, nie tak jak bywa w tradycyjnym koncercie życzeń radio, jakieś płynące życzenia muzyczne, ale po prostu przekażemy tę naszą puszczańską polanę latem. Wierzymy, że akurat dla takich miłośników ornitologii to będzie strzał i prezent w dziesiątkę. Ta kukułka to oczywiście na szczęście, żeby Państwa nie okukała, a jednak to szczęście przyniosła. Wszystkiego najlepszego także od naszej leśnej radiowej redakcji. Magdalena Lipiec-Jeremek, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.
Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato.